W tym odcinku Gry Sława, moi drodzy, w końcu podsumowujemy naszą sagę NES-owo-Pegasową i będziemy dzisiaj omawiać 10, a pewnie więcej, najlepszych gier na ten znakomity sprzęt. Naprawdę znakomity, a czemu znakomity powiemy jeszcze później po naszym pięknym intrze. Zapraszamy.
Zapraszamy.
Dzień dobry, wieczór, witamy bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gry Sława. Gry Sław, jak sama nazwa wskazuje, jest to audycja, w której sławione są gry. Ja nazywam się Ryszard Chojnowski, jestem dzisiaj w gościnie u waszego ulubionego Andrzeja Muzyczuka. Witaj, Andrzeju.
Witaj, Ryszardzie, witajcie drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Od razu przejdę do sedna, nagrywamy dzisiaj, jak widzicie, w kanciapie. Było to pewne wyzwanie, bo jesteśmy już w toku działań przedfestiwalowych, więc tutaj jest, to się dzieje bardzo, bardzo dużo.
Wejście tutaj to było wyzwanie.
Tak.
Musiałem tak...
Istny Tetris.
Tak, robiłem Tetrisa ze swoich kończyn.
Tak.
Udało się.
Tak jest, więc słuchajcie, udało się wszystko ogarnąć. Nagrywamy się w dzisiejszym odcinku. Nasza topka, ale nie tylko, gier na konsole NES, Pegasus, Famicom, jak zwał, tak zwał, bo różne nazwy, a jednak, co by nie mówić, bardzo ważny sprzęt dla branży. Ja przygotowałem gier... Podchodziłem do tej topki, Ryszardzie, aż 5 razy. Kiedyś, jak zapisałem sobie tak luźno z głowy, 10 gier, spoko. 2 miesiące temu, jak już mieliśmy w końcu nagrać, to siadłem do tej topki, zupełnie inna wyszło. Teraz, jak jeszcze wczoraj sobie tak siadłem do notatek i tak, zobacz, może jeszcze jakieś gry, o której zapomniałem. No, zapomniałem o 10 różnych innych grach, więc topka jest zupełnie inna. Niestety muszę ci powiedzieć, że trochę też jest smutna, ponieważ przypomniałem sobie, jakie te gry były fajne i ja tak w pewnym momencie tak zawiesiłem, bo dla mnie jest to bardzo nostalgiczny czas i taki czas młodości. I dzisiaj chciałem w tej topce nawet nie powiedzieć konkretnie o grach, znaczy oczywiście gry będą, bo muszą być, bo to jest jednak top 10, ale chciałem wam powiedzieć o tym, co się działo wokół mnie i z czym się trochę zmagałem, a trochę może w jaki sposób mnie to otoczenie kształtowało i właśnie te gry wideo, bo czas NES-a dla mnie był czasem takim, jak już to sobie wielokrotnie wspomniałem, formatywnym, gdzie pewne moje gusta się kształtowały, pewne znajomości się wydarzyły, co jest bardzo ważne dla mnie i pewne serie gier zostały ze mną do dzisiaj. Zresztą wiele gier NES-owych wracam ponownie. I tak jeszcze mała dygresja i nawiązanie do tego. Większość z tych gier zagracie również na Retrosferze 13, 14, 15 września. Zapraszamy serdecznie. Będzie się naprawdę mocno i fajnie działo. Gry NES-owe będą jak zwykle bardzo, bardzo mocno
obecne
i tak nawet w pewnym nawet niezdrowo mocno podkreślone, bo tych Pegasusów będzie naprawdę dużo, bo taka strefa właśnie Pegasusowa zawsze jest mocno bogata, bo to tak jak mówię. Bardzo ważna, bardzo, bardzo ważna dla mnie konsola i no i co, żeby tak nie przedłużać, chciałbym, żebyśmy od razu zaczęli naszą dziesiątkę. Ja mam dużo więcej gier niż 10.
Tak się domyślałem.
I wiele gier się znajdzie jako gry takie dodatkowe, one nie są gorsze. To nie jest tak, to nie są gorsze gry, to są gry, które po prostu się nie zmieściły matematycznie w dziesiątce. Każda z tych gier jest dla mnie bardzo ważna, niekoniecznie musi być dla was, bo nie wszystkie gry są najlepsze, to nie są najlepsze wersje swoich gier, albo nie są najlepszymi grami całkowicie, jakbyśmy mieli to wszystko podsumować, ale dla mnie wtedy były najlepsze. Wtedy były jedyne najlepsze i innych nie było.
Ogólnie u mnie na 10 to będą same śmiecie, no może na 1 to coś będzie. Nie, żartuję, już tylko dodam, że u mnie to jest nostalgia nabyta w większości, bo część tytułów znałem oczywiście, a część tytułów poznawałem niedawno, zresztą niedawno zrobiłem też transmisję z Pegasa, z grania, jak to stary amigowiec gra w gry z NES-a i Pegasa i powiem, że, czy to Pegasusa w zasadzie, i powiem, że byłem pod bardzo pozytywnym wrażeniem wielu rzeczy, przede wszystkim tego, że jak na 8-bitowy sprzęt, no to jednak chyba graficznie szczególnie późniejsze tytuły były
bogate,
bardzo, bardzo mocne i charakteryzowały się na przykład przewijanym tłem, tą paralaksą w tle, skromną, ale zawsze bardzo szczegółowe postacie, wysoka rozdzielczość, świetna muzyka w wielu grach, więc nostalgia niby nabyta, chociaż jak już mówiłem, część tytułów znałem z innych platform i no część tytułów znałem, bo to taka klasyka nad klasyki. Aha, i zdecydowanie będzie u mnie tej klasyki troszkę w dziesiątce. Nie miałem okazji poznać pewnie promila gier, które znał Andrzej. Natomiast trochę pograłem, sporo pograłem. Wydaje mi się, że ta dziesiątka, która jest u mnie, na którą teraz zerkam, mogłaby być pewnie za jakiś czas zupełnie inna, gdybym poznał więcej gier. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, że ja w mojej znajomości NES-a nie jestem w jednej setnej tak... nie mam w jednej setnej tak wielkiej wiedzy jak Andrzej. U mnie to jest bardziej, jak już powiedziałem, nostalgia nabyta i choć pewne tytuły znałem wcześniej, to niektóre poznałem całkiem niedawno.
Okej, okay, no dobrze. To tak, zaczniemy może od miejsca. Chciałbym powiedzieć o paru grach, które są poza podium i poza generalnie pierwszą dziesiątką, ale o tym będziemy tak przeplatać się, więc może najpierw u mnie miejsce dziesiąte Punisher.
Miejsce dziesiąte Punisher.
Tak jest.
O, to nie grałem w niego.
Strzelanka na szynach, tak. To jest też
coś... Tak jak Operation Wolf?
Podobna, podobna. Oczywiście graliśmy naszym niezłomnym Punisherem, strzelaliśmy w... ilość kul, które Punisher wystrzelał, to jest jakaś kosmiczna ilość. Ja tak, zawsze tak wyobrażam, jak grałem w tą grę, że gdzie się mieszczą te kule, bo oczywiście wiadomo, to są cyfrowe, ale bardzo ładna grafika, ładny scrolling, oczywiście taki 8-bitowy, ale całkiem niezły. Gra wydana też już w tej drugiej części życia, bo 91 rok, czyli już mocno w czasach 16-bitowych, ale dzięki temu też programiści mieli całkiem niezłą technologię, dzięki czemu ta gra wygląda nawet całkiem nieźle. Ja oczywiście Punishera znałem z animacji i znałem z komiksów, a przeniesienie na grę, i to nie typowo gry na licencję, jak dostaliśmy na przykład, nie wiem, Robocopa, czy inne, czy na przykład Terminatora, które były głównie platformówkami akcji, tutaj mieliśmy jednak strzelankę na szynach i grę troszkę inną od tych gier właśnie takich popularnych, więc u mnie na miejscu dziesiątym Punisher, tak jak mówię, równie dobrze mogła być zupełnie inna gra tutaj, ale wybrałem ją, bo jest też troszkę nietuzinkowa w porównaniu do większości gier na licencji, bo tutaj mamy jednak strzelankę na szynach i coś troszeczkę innego. Warto zagrać, warto zobaczyć. Nie jest to gra wybitna. Nie jest to gra 10 na 10, ale ja pamiętam, że się bawiłem naprawdę, naprawdę fajnie i dodam jeszcze na koniec, że mocno się zdziwiłem, bo na początku myślałem, że to będzie gra właśnie... Bijatyka, czy bijatyka, czy bardziej taka platformówka akcji. A tutaj się mocno zdziwiłem, trochę też się zawiodłem, bo akurat wtedy byłem, kiedy zagrałem po raz pierwszy w Punishera na Pegasusie, to chwilę wcześniej byłem z rodzicami nad morzem wakacjach i tam grałem w Punishera wersji automatowej, który był...
Od Capcomu, bijatyka.
Tak, jest flagowym beat'em upem, grą, która jest ponadczasowa i grą, która się zupełnie nie zdarzała do dnia dzisiejszego. I troszkę się zdziwiłem, bo myślałem, że dostanę może Punishera w wersji takiej troszkę okrojonej, ale jednak beat'em upa. Tutaj była strzelanka na szynach. Bardzo dobra gra i warto w nią zagrać, ale tak bardzo zupełnie inna i pokazuje to też czas, że i ten rozwój gier, że różne, mimo jednej licencji, te gry nie musiały być spójne ze sobą mechanicznie. I to jest właśnie też piękne w NES-ie i w innych sprzętach. Ryszardzie, proszę.
U mnie na miejscu dziesiątym, proszę Państwa, tytuł, który wiem, że jest dla wielu z Was niezwykle nostalgiczny. I kiedy tylko odpaliłem go na transmisji, to były głosy, słyszałem, chociaż pisaliście na czacie, słyszałem głosy radości, krzyki, płacz, szloch, ale taki szloch właśnie nostalgiczny.
Łzy szczęścia.
Łzy szczęścia i o mój Boże, moje dzieciństwo i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie tę grę przypomniałem, bo grałem w nią kiedyś i jak pograłem chwilkę, to pomyślałem, że kurczę, to jest tytuł, który w koopie jest też, w kooperacji jest super i daje mimo ekstremalnie prostych zasad bardzo dużo satysfakcji. Jest to gra, która występuje pod wieloma nazwami tam na kartridżu od ciebie, bo dostałem od Andrzeja kartridż Krzysio Karta wypełniony grami i stamtąd czerpałem. To występuje pod nazwą Tank 1990.
Oj, Battle City.
Battle City. I proszę Państwa, to jest tak prosta gra. Zresztą mam nadzieję, że będą przebitki.
Będą, obowiązkowo.
I widzicie tę grę na przykład teraz na ekranie. Widok z góry na miasto, sterujemy czołgiem, strzelamy do innych czołgów, musimy chronić naszego orzełka przed przestrzeleniem i przestrafieniem przez wraże siły wrogów. Czołgi przeciwnika się cały czas pojawiają kolejne, my musimy je zniszczyć. Nasz czołg może też zbierać rozmaite znajdźki, które poprawiają jego siłę i moc strzałów. Bardzo proste
mechaniki.
Ale tyle frajdy i ten syndrom, jeszcze raz, nie poszło mi, to spróbuję jeszcze raz. I pewnie wiem, że to jest tytuł, jak patrzyłem, też przyglądałem takie zestawienia, na przykład 100 najlepszych gier na NES-a, to on się nie pojawia tam.
No.
Bo zresztą nie wiem, czy to nie jest gra, która bardziej u nas była chyba słynna z tego, że pojawiła się na składance.
Na wielu składankach, na każdej.
Natomiast możliwe, że po prostu na dzikim zachodzie była mniej znana niż u nas. W każdym razie Battle City, czy też Tank 1990, przeurocza gra i no cóż, polecam. Szczególnie w kooperacji sądzę, że to może być świetna zabawa.
Jasne, dobra, to od razu jak już mówimy o tankach, moje miejsce dziewiąte niech i będą tanki, bo mam ją na liście, ale jak już tak rozmawiamy o tankach, Ryszardzie, będziemy musieli się troszeczkę przesunąć. Jakbyśmy wzięli stół w twoją lewą stronę, będziemy bardziej na środku. O, właśnie, tak. Uwaga, pewne problemy techniczne, ale tak czasem bywa. Nagrywamy Blue Yeti, jak widzicie, track po staremu, więc tutaj pewne niuanse będą. Na przykład ja mogę być trochę za głośny, albo bo to jest mocno ekscytujące dla mnie odcinek, więc słuchajcie, Battle City, ja dodam tak, to, że mamy oczywiście rozgrywkę dla jednej, dla dwóch osób, mamy edytor map.
O tak.
I to jest przegenialne. Oczywiście nie mogliśmy tych map zapisać, bo Pegasus nie miał opcji zapisu save'ów.
Trzeba było robić te mapy za każdym razem.
Tak jest, ale to było piękne, jak na przykład rano spotykaliśmy się, wyobraź sobie takie moment teraz, wyobraźcie sobie, o i to jest idealny czas, żeby to do tego nawiązać. Mamy wakacje i na przykład rano ja wstałem o sobotę, czy tam we wtorek, czy jakikolwiek dowolny dzień, gdzie nie miałem nic. Były wakacje po prostu. Zawsze była sobota. W wakacje zawsze była sobota. I słuchajcie, i wstałem o 8 rano, jeszcze śniadanie nie zjadłem, jeszcze nie napiłem się herbaty. Kawy jeszcze się nie piło wtedy.
Jeszcze nie sprawdziłeś sieci.
Nie było sieci.
No właśnie.
Tak
i to,
jest.
I to były dobre czasy, bez tak. takich
rozpraszaczy
strasznych.
Tak. I wyobraźcie sobie, siadałem do Pegasusa, do tego mojego BS500, mam go nawet tutaj. Zresztą zobaczcie sobie odcinek wcześniejszy o
NES-ie. Dwa odcinki wcześniejsze.
Tak, dwa, bo zrobiliśmy dwa, popełniliśmy właśnie.
Ten
tak.
jest trzeci z wieńczenia.
Tak jest, ale jeszcze wrócimy. Oj, jeszcze wrócimy. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że siadam do Pegasusa. Mój brat jeszcze młodszy śpi. Maciuś, pozdrawiam. I wyobraźcie sobie, że tak siedzę i tak klepię etap. Już miałem w zeszycie rozrysowane, co bym chciał, żeby w tym etapie było. A później mój brat wstał, ogarnął się, siadamy razem i gramy i przechodzimy ten etap. Później, kilka dni później wpada kumpel, który coś wymyślił i swój własny etap napisał, zaprojektował. I to było tak dobre. I ten czas, który spędziliśmy, później jak się wkurzyliśmy, bo coś nam nie wychodziło, albo graliśmy na wyższych poziomach, bo oczywiście właśnie ten kanapowy koop to było coś, co do dzisiaj tęsknię za tym. I bardzo lubię na przykład w nowsze gry grać z moją rodziną, czy ze znajomymi właśnie w kanapowy koop. Tego mi bardzo brakuje teraz. I wyobraźcie sobie, że później na podwórku kumple, którzy też mieli Pegasusa, też robili swoje etapy i rozmawialiśmy o tej grze, przeżywaliśmy ją, tak jak dzisiaj się przeżywa gry w sposób taki, wiecie, social mediowy, czyli na przykład spotykamy się na Grysławie, rozmawiamy w komentarzach, na różnych grupkach, tak my spotykaliśmy się po prostu na podwórku, pod trzepakiem i rozmawialiśmy o tej grze. No niesamowite przeżycie i do dzisiaj jak tak wspominam, i będzie dzisiaj dużo takich wspominek właśnie nostalgicznych, to kurczę blade, Battle City, że po prostu czołgi, to była gra taka bardzo, bardzo, bardzo mocno wpływające na nasze spotykanie się.
Czyli dobrze, że dałem na liście.
Bardzo dobrze, ja również tą grę mam, choć takich gier, gdzie się spotykaliśmy i graliśmy wspólnie jest bardzo dużo. Najgorsze jest to, że w tej chwili mi z 5 wpadło do głowy i o nich nie wspomnę za bardzo. Ryszardzie, proszę.
Czyli to u ciebie miejsce 9 czy Battle City?
Tak jest, okay. Będzie Battle City, okay. Musi być na liście.
To jeszcze tylko powiem, że to rozrysowywanie poziomu wcześniej w zeszycie, ja też miałem coś podobnego, tylko że bardziej jeśli chodzi o rysowanie mapek, z pamięci często, bo Na przykład jak grałem sobie w Bruce Lee, którego niestety nie było na NES-a. Sporo gier, które się spodziewałem, że na NES-a będą, na NES-a się nie pojawiły. Nie wiem czemu. I pojawiły się też gry, które znałem z innych platform, ale w zupełnie nowych wersjach. I niestety, tutaj mam delikatny zawód, niekoniecznie były to wersje
najlepsze.
Na przykład Load Runner, klasyka absolutna, gra, w której biegamy sobie ludkiem, zbierając złoto i możemy robić dziury w podłodze, żeby do tych dziur wpadali przeciwnicy. Ma pewnie najlepszą grafikę na NES-ie, ale jako, że ekran nie obejmuje całości etapu, tylko się przewija i czasami przewija się w takim momencie, że akurat wpadasz na przeciwnika, kiedy dochodzi do przewinięcia, to nie jest dobre rozwiązanie. Tak samo Boulder Dash w wersji na NES-a jest tak dość dziwny, przypomina po troszkę, jeśli chodzi o wybór etapów Super Maria, bo chodzisz po takim świecie z góry widocznym i wybierasz etapy i nie wiem, jakoś dziwnie mi się grało w tego Boulder Dasha.
Pozwolisz, ja do Boulder Dasha tak tylko napomnę, że ja akurat miałem po Atari 65XN bardzo negatywne podejście do Boulder Dash.
No niemożliwe.
Ale to nie, wiesz, ta gra nie była tak ładnie kolorowa jak inne gry.
Ale przecież na Atari wersja Boulder Dasha jest najlepsza.
Ale jak ja miałem 10 lat czy 8 lat, to mi naprawdę ta gra nie pozwoliła. Ja chciałem gry akcji.
Może nie miałeś kolorowej telewizora.
Miałem kolorowy telewizor. Atari mnie, sam komputer mnie kiedyś zraził bardzo mocno. Wiesz, może węgla nie miałem za bardzo, wiesz? To już był etap,
i stali.
To już był etap, gdzie u mnie w domu rodzinnym była modernizacja i nie było już węgla, więc wiadomo, zmiany były, ale po prostu Boulder Dash na Pegasusie mnie, czy na NES-ie mnie mocno, no nie, po prostu czułem cały czas to piętno Atari i to tak po prostu negatywne podejście miałem do tego. Uprzedziła mnie ta gra. Teraz wybitna gra.
No,
że formatywna dla branży, coś co każdy fan retro i nie tylko fan, generalnie osoba, która się interesuje grami wideo, musi zagrać. Niekoniecznie wersja NES-owa, właśnie wersja Atari.
No Atari moim zdaniem jest najlepsza wersja. Na Atari na Commodore 64. Mhm.
Tak, to jest gra, którą musicie zagrać. Emulatory, wszystko, nawet na stronach www są jakieś reimplementacje tej gry. Wracając dalej.
Dobrze, w każdym razie mówiłem o tym rysowaniu i to jest naprawdę świetne przedstawienie tego, jak kiedyś kreatywnie można było podejść do tworzenia własnych zasobów do rozmaitych gier. Po prostu rysowało się w zeszycie plan, mapy. Ja podobnie później troszkę robiłem, może nie rysując w zeszycie, ale w Deluxe Paint'cie mapy do robaków, do Wormsów.
No,
można było też je wrzucić, tylko że oczywiście był ten plus, że można to było zapisać na dyskietce. No, takie codzienne rysowanie map, to podejrzewam, nie było...
No, było to irytujące.
Gdyby był jakiś system kodów, który pozwalałby na przykład, wiesz...
W wielu grach były systemy.
Tak, ale wiesz, system kodów, który pozwalałby zapisać mapę po prostu za pomocą znaków alfanumerycznych. Sądzę, że dałoby się coś takiego zrobić. No to tak jak QR kody.
Zaraz o tym też powiem, bo mam pewną ciekawostkę. Dobra. Ale to za chwilkę.
Dobra. Miejsce dziewiąte. U mnie miejsce dziewiąte to nie jest najlepsza gra w swoim gatunku, ale to jest gra formatywna, gra, która była początkiem, zaczynkiem stworzenia serii trwającej do dzisiaj. Serii, gigantycznej serii, w której jest już kilkadziesiąt gier, a główny jej cykl to może dużo powiedziane, bo one nie są powiązane za bardzo te gry z sobą, oprócz nazwy i paru elementów wspólnych. To już wiecie, o co chodzi. Chodzi o Final Fantasy. O Final Fantasy, gra, która w wersji na NES-a, Final Fantasy pierwsza oczywiście, bo były na cztery wyszły, tak? Trzy wyszły.
Trzy, które trylogia
robiła. I pierwsza gra jest bardzo prosta, tam nie ma też za dużo fabuły, ale już jest kilka elementów wyróżniających, jest też świetna muzyka Nobuo Uematsu i pozwoliłem sobie umieścić tę grę u mnie na liście, no bo to jest po prostu niezwykle ważny tytuł. Nie jest tak długi jak kolejne gry, wydaje mi się, że chyba jest najkrótszy final.
Tak, ale ja ci powiem, pozwolisz, że się wtrącę o Final Fantasy, powiem ci, że ja chyba kiedyś to grałem, ale nie jestem tego pewny, bo to była gra, która obsługiwała zapis gry. I ja to, chyba jesteśmy trochę za głośno, bo jak mówię tak głośno, to widzę, że przebija. I jakby się Ryszardzie podsunął troszkę dalej do siebie, tak jest. No i wyobraźcie sobie, że ja pamiętam i do dzisiaj nie mogę w tą grę zagrać, grałem w jakiegoś RPGa na NES-ie, Pegasusie oczywiście, to zamiennie ja użyłem. I nie wiem, co to była za gra, próbowałem do niej
Dragon
wrócić.
Quest.
Mógł być, tylko wiesz co, najgorsze jest to, że tank...
Earthbound.
Nie, Airbus na pewno nie. To musiał być, to były właśnie takie, to mógł być albo Dragon Quest, albo któraś część Final Fantasy, albo hack jakiś, bo to też pamiętacie, że w Polsce grało się w gry na Pegasusie, a to były nielicencjonowane kopie, często jakieś modyfikowane przez to, aby działały na wersji tej PAL, czyli tej naszej europejskiej. To było tak, że miałem grę, pograłem w nią, nie wiedziałem kompletnie, jak w nią się gra, bo wiadomo, bo azjatycki język, którego zupełnie nie mogłem poznać. I wyobraź sobie, że ta gra później poszła do wymianki, no i niestety już do niej nigdy więcej nie powróciłem.
No teraz możesz wrócić.
A teraz to ja już grałem w Final Fantasy, grałem w nie. I powiem ci tak, grałem dosyć dużo, bo z 15 godzin, trudna ta gra była.
No jest trudna.
Jest trudna, ale to wiecie, to tak już gry, jak się teraz wróci gry, do nawet proste platformówki z NES-a, czy nawet z innych platform, one do najłatwiejszych nie należą. No wiadomo, szkolimy się, jesteśmy coraz lepsi, chyba że się gdzieś zawiedziemy tu w pewnym momencie nasz zapał gdzieś tam zejdzie w dół, no to wtedy bywa różnie. Ale wracając do Final Fantasy, gra, która ukształtowała rynek i odniosła sukces dzięki, bez tej gry Square by nie było tą firmą, która jest teraz.
No, nie byłoby. Przy czym tutaj od razu musimy plotkę o tym, że nazywa się Final Fantasy, dlatego że niby miała być to ostatnia gra, to jest, okazuje się, plotka. Została już wielokrotnie wyjaśniona, więc też jeszcze raz prostujemy, bo mnie się zdarzyło kiedyś tak powiedzieć właśnie i później się dowiedziałem, że to nie jest prawda. To nie, tytuł nie odnosi się dlatego, że to miała być ostatnia gra studia. Andrzeju, tak. Miejsce ósme twoje.
Miejsce ósme. Teenage Mutant Hero Turtles, czyli żółwie ninja, ale w wersji bijatykowej. Wyszły?
O, były nie w wersji bijatykowej?
Oczywiście, były platformówki, platformówka.
No, platformówka bijatykowa, nie?
Tak, ale to nie jest beat'em up w takiej formie, jak mieliśmy beat'em upa
chodzonego,
tylko normalna bijatyka.
A jest taka?
Oczywiście i powiem ci tak. Po pierwsze, wydana w 93 roku, czyli już u schyłku komercyjnym.
To grafika...
Była naprawdę na bardzo wysokim poziomie, bardzo ładne kolory i muszę ci powiedzieć, Ryszard, że zawsze chciałem mieć dobrą bijatykę na Pegasusa. I po części żółwie ninja to spełniły, ponieważ ta gra była kompletna. To znaczy, że mieliśmy po prostu ładną grafikę, dobrą mechanikę gry, kolizje takie jak trzeba, bo wiele gier bijatykopodobnych, niestety tak to muszę nazwać, typu Mortal Kombat czy Street Fightery, o których jeszcze zaraz wam powiem, to były najczęściej jakieś haki innej gry. Przez co, no to było tylko jakiś taki ślad po tym, co oryginalnie było. A tutaj dostaliśmy pełnoprawny tytuł od początku napisany na tą platformę, działający tak jak trzeba i wyglądający tak jak trzeba. Zagrajcie sobie, bo naprawdę to jest dobry tytuł i taka całkiem satysfakcjonująca bijatyka. Mi się ona osobiście bardzo podobała. Jak wróciłem do niej po latach, to powiem wam, że ona się aż tak bardzo nie starza. Oczywiście, to jest dalej 8-bitowa gra, więc nie oczekujmy od niej nie wiadomo czego. Ale się zestarzała godnie. To też jest bardzo ważne.
A ciekawe, że na NES-a nigdy nie było właśnie takich gier jak znakomite bijatyki na 8-bitowe sprzęty komputerowe, czyli na przykład International Karate.
Ja, International Karate było. Jest? Grałem w International Karate. Albo tak mi się wydaje, na 100%.
Albo The Way of Exploding Fist. Kapitalna gra na ZX Spectrum głównie.
A to dziwne, ale wiesz co, to też może być też tak,
to było
że...
16 ciosów na jednym przycisku.
A tu mieliśmy dwa przyciski.
Właśnie, dwa przyciski, to jest, kurczę, to jest taka wygoda, dwa przyciski. I fakt, jeszcze dla Amigowca, czy Commodorowca, czy ZX Spectrumowca, że te gry były dostępne od razu. Wkładałeś kartridż i jest. Zero czekania na wczytanie, zero doczytywania później. Mogły być większe, bo te kartridże też mogły
mieć różną pojemność.
Mogły mieć różną pojemność.
Ale rzeczywiście. Więc to... Powiem ci, Ryszard, że technologicznie NES, mimo może skromnych zasobów, to jednak kartridż robił robotę, bo wszystko mieliśmy tu i teraz. Tak. Dlatego nawet po latach, jak już mieliśmy na przykład Nintendo 64, nie wiem czy pamiętasz, pierwsze marketingowe materiały, które się pojawiły w telewizji, gdzie jeszcze to było Ultra 64, to w porównaniu do, to właśnie taka dygresja, w porównaniu do PlayStation, ważnym argumentem było to, że gra była tu i teraz. Wkładałeś kartridż, grałeś. Nie musiałeś czekać, aż się płyta właduje. Mimo tego, że też na PlayStation nie były czasy ładowania strasznie długie, bywały czasami, ale rzadko, to jednak to i teraz. I ta dostępność natychmiastowa, nawet na Switchu w tej chwili jest to całkiem nieźle zrobione, ale oczywiście, nie porównujmy stopnia skomplikowania gier, Więc powiem wam, że to jest coś, co było zawsze fajne. Jak się przeniosłem po Pegasusie na PlayStation 1, to troszkę mnie raziły te ekrany ładowania i to, że musiała być karta pamięci, no ale ja na Pegasusie nigdy nie miałem żadnej gry, która miała funkcję zapisu na bateryjnego, bo niestety Pegasusowe karty tego nie miały. Proszę, Ryszardzie.
Dobrze, miejsce ósme u mnie...
Siódme czy ósme?
Ósme.
Ósme, proszę.
U ciebie
ja mam Żółwi
Ninja, tak. U mnie ósme to jest gra, w zasadzie większość teraz już będzie różne wariacje platformówek. I ja bardzo lubię platformówki, platformówki na NES-ie trzymały i trzymają się świetnie. Darkwing Duck.
O, jaka to dobra gra.
Jaka to jest dobra gra.
Tak.
Jakie tam jest dobre sterowanie, jaka tam jest dobra grafika. I ja wiem, że dla wielu osób się może wydać infantylne, bo sterujemy takim kaczorem, mrocznym kaczorem, szpiegiem
w
kapeluszu, ale tyle dobrych mechanik, świetne skakanie, trzeba być dokładnym, ale nie co do milimetra dokładnym. Wiele frajdy z zabawy. To jest gra, ja jej nie przeszedłem, ale doszedłem, bo grałem niedawno, czy grałem na transmisji, później jeszcze w nią grałem z kilka godzin w zasadzie. Jest świetna, jest po prostu
świetna. Nie, no, ja nie mogę złego słowa powiedzieć.
Jest znakomity tytuł, jeśli lubicie platformówki, to Darkwing Duck bardzo, bardzo polecam.
Tak, ja powiem, dodam jeszcze tylko tyle do tej gry, że to też fajne, że ten bohater trochę przełamywał ten taki disneyowość postaci, że wiesz, myszka Miki zawsze jest taka radosna, uśmiechnięta, to jednak graliśmy trochę takim, wiecie, takim...
Szpiegulcem,
jednak troszkę mroczniejszą postacią.
Dreszczowców.
Tak jest, trochę mroczniejszą postacią niż takimi słodkimi, kolorowymi postaciami, jak w innych grach disneyowych, a tych gier na licencji wyszło naprawdę dużo, bo jest kilka naprawdę genialnych tytułów, o których zaraz jeszcze powiemy. Nawet mam chyba, nie wiem, czy mam na liście, ale dobrze, okej. Okay. Ryszard, ja muszę powiedzieć o paru grach, które są spoza listy, które mówiłem o tym, że czekałem zawsze na porządną bijatykę. Do dzisiaj czekam na porządny Mortal Kombat na Pegasusa, na NES-a. To było takie moje coś naprawdę niesamowitego. Mieliśmy na podwórku taki klub osiedlowy Mortal Kombat. To już były trochę późniejsze czasy, ale jednak. Kumpel miał Amigę, inny miał, jego wujek, z którym mieszkał, miał Amigę 1200, więc Mortal Kombat 2.
Inny miał linkę, którą przyciągał i mówił...
Tak.
Come here.
Mieliśmy taki zeszycik, gdzie różne zapisywaliśmy rzeczy, kserówki z gazet, no taki wiecie, osiedlowy klub Mortal Kombat. Ja niestety miałem wersję Pegasusową, która nie była najlepsza, miałem ich kilka. Niestety to były najczęściej gry słabe albo bardzo słabe. I to niestety w takim pojęciu, że nie można powiedzieć, że to było słabe, a fajne. A takie po prostu to były nędzne gry, haki często. Gra, gdzie mieliśmy Mortal Kombat 57 w jednym tego typu, albo Mortal Kombat 2, które było trochę Mortal Kombat 1. No gry nie do końca dobre. Po latach pojawił się, odnalazłem taki ROM, gdzie mieliśmy krew w Mortal Kombat 2. Wyglądało całkiem nieźle. Nie było fatality niestety, to obliczenia, moc obliczeniowa nie do końca NES-a. Znaczy, wydaje mi się, że pozwalało, ale może programiści nie umieli tego ogarnąć. I tak, wiele, wiele lat czekałem na Mortal Kombat. Dostałem w końcu grę, która powiedzmy, że może być słaby, mocno ocenzurowany Mortal Kombat i dało się w to zagrać. No ale kurczę, tyle ile ja tych części Mortal Kombat, słuchaj, ograłem na Pegasusie i żadna nie była taka, wiecie, taka, że czuć było satysfakcji z tego grania. To zawsze była na pewien sposób taka, albo gra była nieuczciwa, czyli gdzie graliśmy pojedynczo, no niestety była słaba. I ciężko było grać, bo po prostu gra oszukiwała na każdym kroku. Albo jak graliśmy na dwie osoby, to nie było satysfakcji z walki po prostu. No, nie fajnie, nie fajnie. O tym jeszcze zaraz powiem o innej grze, która też wyszła na NES-a po latach. Ale moje miejsce siódme teraz, tak?
Teraz siódme.
I powiem wam szczerze, że nie wiem, o której grze powiedzieć, to powiem wam chociażby o takiej grze Kickmaster. Kickmaster to jest to platformówka.
To nie znam.
Z delikatnymi... ona, jak się ja na pierwszy rzut oka, jak na nią kiedyś zobaczyłem, to myślałem, o kurczę, Castlevania. Bo tak Castlevania w latach świetności Pegasusa za bardzo nie grałem, bo ich nie było. A nawet jak była, to wydawała mi się ta gra jakaś taka, no nie do końca fajna, głównie pierwsza część oczywiście Castlevania. A Kickmaster był taką platformówką, gdzie nasz waleczny bohater był trochę podobny do właśnie bohatera Castlevania i też mieliśmy takie, to też był tytuł, który miał ten taki, taką otoczkę właśnie fantasy, gdzie walczyliśmy z różnymi przeciwnikami, zombiakami, mogliśmy przechodzić przez różne lokacje, takie właśnie fantastyczne, takie Trochę dark fantasy, a trochę nie. No różne klimaty. Plus główną mechaniką było to, że nasz bohater, tak jak tytuł mówi, miał bardzo gibkie nogi. I świetnie kopał, a z przeciwników wylatywały różne fajne bonusy.
Jelita, serce,
no
właśnie, płuca.
Aż tak brutalnie nie było, ale na przykład wyleciały z niego na przykład jakieś elementy, które nam podnosiły statystyki. Czyli takie, powiedzmy, że delikatne RPG, ale takie bardzo, bardzo delikatne, mocno umowne. Bardzo fajne walki z przeciwnikami i gra dla mnie, według mnie osobiście, i teraz słuchajcie, teraz jakbym zagrał jeszcze raz w oryginalną trylogię Castlevanii, według mnie lepsza od pierwszej Castlevanii, bo ja wtedy w nią grałem w epoce i ona mi się naprawdę podobała. W tej chwili, wiadomo, jakbym zagrał ponownie w jedynkę, dwójkę i trójkę Castlevanii, szczególnie się właśnie część pierwszą i trzecią, to może nie do końca tak dobra, ale wtedy to była dla mnie najlepsza Castlevania, jaką grałem, bo była spoko i była taka też trochę inna od tych gier platformowych. No dobrze, Ryszardzie.
Dobrze, u mnie miejsce siódme to kolejna platformówka i kolejna świetna gra Capcomu na licencji. Chip, 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 chip in there.
O, Disney, tak. O, jaka to była dobra gra. Nawet dwie były części.
Brygada ryzykownego ratunku. I tak. Od razu, jak odpaliłem tę grę i usłyszałem melodyjkę i przypomniały mi się wieczorynki na przełomie lat 80. i 90., bo wtedy to chyba...
Leciało całe lata 90., pamiętam. Oj.
I pan Mietek Szcześniak śpiewający właśnie tę piosenkę. I to jest gra, w której jest tyle zaszytych mechanik rozmaitych, tam można tyle rzeczy robić i odkrywa się je stopniowo. Najpierw wydaje się, że tylko się skacze, ewentualnie podnosi jakieś pudełka i rzuca, a później się okazuje, że można tak naprawdę z elementami otoczenia robić rozmaite rzeczy, czasami nieoczekiwane, na przykład chowanie się do pudełek, atakowanie.
Interakcje
z otoczeniem są fantastyczne. Świetna grafika, naprawdę świetna muzyka, to klasyka.
Tak.
Jeśli chcecie wrócić do początku lat 90. i poczuć się albo młodo, jak jesteście w moim wieku, albo jeśli chcecie po prostu zupełnie do swojego dzieciństwa wrócić, jak się urodziliście wtedy, to polecam. Chip and Dale jest świetne.
Oj, tak. Polecam zarówno pierwszą, jak i drugą część.
Tak, ja po prostu napisałem Chip and Dale.
Tak, oczywiście. Bogactwo mechanik. No dobrze. Moje miejsce.
Szóste.
Godzilla 2.
Nie znam. Widzisz, ty masz tytuły, które będę musiał poznać teraz.
Tak, Godzilla 2. Strategia. Strategia turowa. Tak, bardzo fajna strategia. Oczywiście mamy tutaj...
Czuję się zaintrygowany.
Tak, strategia, która oczywiście jest taką pełnoprawną grą i to jest bardzo ważne. Plus jeszcze ma pewną mechanikę, którą teraz bardzo nie lubimy. Czyli wyobraźcie sobie, mamy tak...
Mikrotransakcje.
No nie, na szczęście mikrotransakcji nie ma, ale mamy losowość związaną z walką, bo mamy ruletkę w czasie walki. Gdzie pojawia się na przykład, mamy tak, mamy na mapie nasze różne zasoby, czyli różne
ale
bazy.
Ale celujesz Godzillą? Czy bronisz się przed Godzillą?
My jesteśmy my jesteśmy ludźmi, którzy walczą z Godzillą. My jesteśmy takim, nazwijmy się generałem, zarządzamy mapką i musimy oczywiście zarządzać odpowiednie zasobami, czyli produkować różne zasoby, które nam są potrzebne, czyli na przykład jednostki typu czołg, typu samolot i pojawia się na przykład nam Godzilla, czy inny oczywiście przeciwnik z tej, nawet UFO się pojawia, z tej całej wielkiej, znamienitej serii, gdzie walczymy z potworami i na przykład podlatujemy sobie na przykład do Mory, czyli naszego takiego przeciwnika, samolotem i mamy ruletkę, gdzie wybierając odpowiednio, nie ruletkę, przepraszam, jednorękiego bandytę, przejęzyczyłem się. Wybieramy, jak nam się wylosuje, taki zadajemy później, a tak czasem oczywiście będzie to taki, wiecie, złoty strzał, gdzie pokonamy przeciwnika prawie za pierwszym razem, a czasem trzeba po prostu tymi zasobami tak lawirować, aby móc pokonać przeciwnika na przykład na ostatnim paseczku energii, ostatniej kreseczce, bo akurat się udało.
Dark Souls.
Tak, więc słuchajcie, jedna z solidniejszych strategii na NES-a. Dla mnie było to jedno z pierwszych w ogóle podejść do strategii i poza oczywiście Battle City, które też na swój sposób można nazwać strategią, ale to tak bardzo, bardzo umownie, tutaj mamy naprawdę po prostu strategię. Warto zagrać, bardzo ładna muzyka, fajne mapki, dużo scenariuszów, bo to też mamy różne scenariusze i tą fabułę wokół tego, więc to też jest, nie jest po prostu tylko mapka, przeciwnicy i walczymy, ale do każdego scenariusza mamy różne właśnie tło fabularne, więc warto zagrać. Fajna gra, bawiłem się nią naprawdę sympatycznie. Dwa dni temu jak grałem akurat na Anberniku sobie chwilkę, to właśnie odpaliłem sobie Godzillę i powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo fajny tytuł.
Łzy wzruszenia, kapałuci tak. Na koszulę. Oj, z napisem tak. King Bruce Lee, karate mistrz.
Wyczesamej, proszę Ryszardzie.
Dobrze, to już miejsce szóste, tak? Szóste.
Tak.
Szóste, piąte, czwarte, nie. Momencik, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
Ja nie mam ponumerowanych, ja dzisiaj...
Gdzieś zgubiłem jedno miejsce, poczekajcie.
Oj.
Dobrze, tu jest szósta.
Piczka szukam, ale piczko się schowało.
Jest, dobra, przepraszam, już. U mnie miejsce szóste to jest gra, która wyewoluowała z tytułu, też, który powinien się znaleźć na liście, czyli z Tetrisa. Wyewoluowała z Tetrisa. Jest to Tetris z Mariem. Bo Tetris jest dobrze powiedziane. Doktor Mario.
Oj, jakie to dobre.
Jakie to jest dobre.
Oj, tak.
Jakie to jest piękne przekształcenie idei Tetrisa na nowe metody. Coś tutaj.
Przepraszam.
Andrzej musiał się...
Piczko.
Ze wzruszenia, to wzruszenie.
Nie, słuchajcie, ja od razu wtrącam się. Genialna ścieżka dźwiękowa, ale genialna ścieżka dźwiękowa w tej
Doktorze
grze.
Doktorze Mario.
Tak, to jest po prostu coś niesamowitego, Ryszardzie, bo na pewno się piczku skończyło. Powiem wam szczerze, że ja osobiście jestem w niebo wzięty. Ta gra zabrała mi tyle godzin życia, że to jest niesamowite. Możemy ten oczywiście kawałek wyciąć, jeżeli jest taka potrzeba, ale jeżeli go nie wytniemy, to od razu, słuchajcie, jest piękne przerwanie, cudowna gra.
Ach. Doktor Mario jest znakomity. W ogóle, jeśli chodzi o oprawę muzyczną, teraz chciałbym szybciutko wtrącić dwa tytuły, które może nie są najlepszymi grami. Znaczy, jeden jest przyzwoita gra, druga jest quizem. Jedna to Pictionary, druga to Solstice. Solstice to jest taka gra w stylu King Quest, tylko Nightlore, albo Alien, albo Pentagram. Izometryczna przygodówka. Ale genialna ścieżka dźwiękowa Tima Follina. Co tam Tim Follin robi z układem dźwiękowym NES-a, to jest po prostu absolutny dzieło geniuszu. Tim Follin jest geniuszem. Szkoda, że teraz nic nie robi muzycznego i zaszył się, chyba jest samotnikiem takim, gdzieś na wsi w Anglii sobie żyjącym, ale pozostawił po sobie dzieła nieprawdopodobne. Warto odpalić Solstice tylko po to, żeby posłuchać muzyki. Warto odpalić Pictionary tylko po to, żeby posłuchać muzyki. I Andrzeju, twoje miejsce piąte.
Już piąte? No dobrze, będzie Metroid na miejscu piątym. I to jest akurat gra, która jest nostalgią nabytą. Bo to nie są czasy NES-a, nie są czasy Pegasusa. Mhm. To są czasy mocno współczesne, czyli czasy w sumie tak naprawdę 3DS-a i pojawienia się Metroida w wirtualnej konsoli. Bo ja w tą grę nie grałem kiedyś. Nie grałem kiedyś, bo jej nie było na kartridżach bootlegowych, tych, które mieliśmy na Pegasusa. Z kilku powodów. Mogła być za duża ta gra w wersji japońskiej, bo pamiętajcie, Pegasus jest klonem japońskiego Famicoma. W wersji japońskiej ten kartridż był dosyć zaawansowany, bo posiadał i układ audio, i posiadał też baterię z możliwością zapisu. W wersji amerykańskiej chyba, tak mi się wydaje, a na pewno w wersji europejskiej została ten możliwość zapisu wycięta, mhm, i mieliśmy kody. I te kody też były dosyć ciekawe, bo można było losowo wpisać różne ciągi znaków i generowały się różne dziwne efekty, na przykład nasza bohaterka, ja nawet nie wiedziałem wtedy, że to jeszcze bohaterka, chodziła bez swojego, była oczywiście ubrana, ale nie miała na sobie swojej zbroi, więc było to dosyć takie dziwne, ale gra, powiem wam tak, gra formatywna dla branży, pierwsza Metroidvania z samego tytułu.
Castlevania.
Ale Castlevania była platformówką o zamkniętych etapach. Tutaj mieliśmy grę labiryntową, która była super trudna, w której mieliśmy tą mechanikę zdobywania nowego ekwipunku, który nam mógł odblokować kolejne przejścia do kolejnych miejsc w grze. Mogliśmy w dowolnym momencie się cofnąć do prawie samego początku, bo mieliśmy taką możliwość. No gra bardzo, bardzo ważna, ale powiem wam tak, ja grałem po latach w ją wersję hakowaną i polecam wam również zagrać, bo w oryginalnej wersji nie było mapy. Balans był naprawdę taki bardzo, bardzo, bardzo mocno nie dla gracza.
Znaczy mapa była, jak sobie ją narysowałeś.
Oczywiście, tak. Polecam zagrać się właśnie w ROM-hacka, bo w ROM-hackach mamy po pierwsze przywrócone możliwości zapisu gry. To też jest super ważne. Mamy możliwość odpalenia mapy, więc to takiej mapki, która nam pokazuje, w którym miejscu jesteśmy i możemy się generalnie odnaleźć w tej grze. I jak się okaże, się odbijecie od wersji NES-owej, zagrajcie sobie wersję na Game Boy Advance, czyli Zero Mission.
Zero Mission jest, tak, Zero Mission jest super. Natomiast właśnie ja się odbiłem od wersji NES-owej, wiesz? Dla mnie wersja NES-owa jest za surowa.
Jest taka toporna.
Strasznie toporna jest.
Tak. Jak
to widać, że zmagają się z materią i próbują zrobić coś nowego, ale dla mnie to jest jeszcze zbyt surowe. Super Metroid na Super Nintendo już był...
Nie, tam...
Był to... bardzo dopracowany.
Jaki to był przeskok.
Był przeskok gigantyczny. Właśnie jak tak. sobie popatrzycie na Super Metroida i Metroida, minęło kilka lat.
Tak.
Nie wiem dokładnie ile. 3 lata minęły?
Chyba tak. No troszkę więcej. Chyba około 6 czy 5. Bo 86 rok to jest Metroid w Japonii, a Super Metroid 90-91 mniej więcej.
To powiedzmy 4 lata. 4 lata. To popatrzcie, jak wygląda przeskok między grami, które wyszły 4 lata temu, a wychodzą teraz. Nie ma różnicy.
No nie ma. Niektóre
nie
gry
ma różnicy. Wyglądają,
no dzisiaj wygląda tak samo.
Tak samo wyglądają. Znaczy, to znaczy, że osiągnęliśmy już bardzo wysoki poziom rozwoju grafiki. To znaczy, że te gry sprzed 4 lat lub obecne źle wyglądają. Po prostu chodzi o to, że jak sobie grałem w Sekiro z 2019 roku, ja w ogóle nie czułem, że to jest jakaś upośledzona graficznie gra.
Pięcioletnia. Tak.
A tutaj jak na przełomie lat 80. i 90. to każdy rok przynosił gigantyczne zmiany, bo się odkrywało nowe sztuczki pozwalające wycisnąć więcej ze sprzętu, odkrywało się nowe tryby działania sprzętu, pojawiały się nowe sprzęty, które miały możliwości powalające poprzednią generację.
Tak, dodam jeszcze do tego, że NES przez swoją modularność kartridża i możliwość rozbudowy, nie tylko oczywiście NES, ale tu się dzisiaj skupiamy
gry kartridżowe ogólnie.
Tak jest.
Czy konsole kartridżowe.
Tak, miały tą możliwość, że dzięki temu, że mieliśmy bezpośredni dostęp do szyny danych, mogliśmy je rozbudować. Tak jak producenci wprowadzali na przykład nowe układy dźwiękowe, które pozwalały na jeszcze lepszą jakość dźwięku i na lepsze doznania z gry, tak na przykład można było dać więcej pamięci do tego kartridża, bo pojemność gry też była ograniczona na samym początku. Mogliśmy różne układy i sztuczki później wprowadzić, dzięki czemu na przykład mieliśmy ten zapis gry, który był też bardzo ważny, a tutaj było to dosyć mocno ograniczone, bo pamiętajcie, że Nintendo to jest jedna z najlepszych firm świata, ale też jedna z najbardziej problematycznych, bo już wtedy nie dość, że ograniczała wydawcom wydawanie gier na konkretną platformę, ograniczała liczbę wydawanych gier w roku, to jeszcze nie dość, że pozwalała wydać na swoją platformę grę i ograniczała rynek zbytu, to jeszcze sprzedawała kartridże producentom. I to, co tym bardziej rodziło pewne problemy. Ale mimo tego wszystkiego, tak dużo doby gier, według Wikipedii oficjalnie wyszło 1386 tytułów. Wydaje mi się, że to jest trochę zaniżone, bo tych gier powinno być chyba troszeczkę więcej. Na rynek japoński wyszło 1062 tytuły. Na rynek amerykański 675 i na rynek amerykański, tak, na rynek europejski, australijski i tam część Azji, czyli ten PAL, generalnie wyszło 347 tytułów i słuchajcie, no to jest niesamowite, że tyle gier wyszło, mimo tego, że Nintendo już wtedy robiło pewne problemy producentom gier.
A popatrzcie sobie teraz Nintendo nie robi żadnych problemów, wychodzi wszystko, największe szroty, jak popatrzycie sobie na sklep Switcha, który powraca u nas w naszym programie dosyć często,
tak,
gdyż jest czymś niezwykłym, niekoniecznie pozytywnie, to teraz jak wejdziecie do sklepu Switcha, to prawdopodobnie, niezależnie kiedy otworzycie ten odcinek, to 1300 gier to jest jednocześnie na wyprzedaży, jeśli nie więcej.
To jest niesamowite.
Fakt, że bardzo dużo jest niestety totalnych szrotów i gier, które nie powinny w ogóle nigdy się znaleźć w sprzedaży.
Tak zwanych mobilek. No, ale
nawet
jest...
nie, bo wiesz, mobilki tak zwane mogą być świetnymi grami, ale to są gry, wiesz, które stały zrobione na kolanie i wrzucone do sklepu, bo nie ma po prostu żadnej kurateli, tak sądzę, i nie ma żadnych ograniczeń.
Ja dodam
jak jeszcze... zrobisz, przepraszam, grę o... nie wiem, o pluciu albo o robieniu kupy, to też puszczą to.
No tak może być. Niestety. Co gorsze jeszcze, boję się tego, że nie za jakiś czas jakieś AI będzie do generowania gier i już w ogóle będzie mieć zaśmiecony sklep grami za złotówkę, które będą po prostu generykiem, który jest kliknięty, zrobiony, wypuszczony. Kliknięty, zrobiony, wypuszczony i będziesz miał przygodę.
Wydaje mi się, że tu abstrahując od tematu tego odcinka, albo może nawet powracając, Nintendo będzie musiało zacisnąć troszkę
kontrolę
i wprowadzić, to może źle zabrzmi, cenzurę pewną, znaczy cezurę, czyli będzie musiało wprowadzić pewne swoje wewnętrzne jakieś ustania, co gra, czy zdefiniować, czym jest gra, żeby nie spowodować, by kolejna konsola była zalana śmieciami, tak jak niestety zalany jest Switch.
No tak, ja dodam, już idąc właśnie w NES-a, niestety pamiętajcie o tym, że dużo gier, które były na bazarach, to były niestety gry słabe, bo były na przykład jakimiś bootlegami, czyli grami zrobionymi, które udawały, na przykład z 10 różnych gier z serii Mario, które nie były Marianami. Choć kilka...
Albo były, miały zmieniony kolor, albo miały dodane życie, albo były drobniuteńkie zmiany i już jest 1000 gier na jednym kartridżu.
Tak, słynna składanka właśnie 9999 w jednym, gdzie mieliśmy właśnie zmodyfikowane wersje 4 podstawowych gier. Tam generalnie był Duck Hunt, o którym jeszcze za chwilkę będzie. Mieliśmy Mario, tanki, czasem jakiś Bomberman i parę innych gier się pojawiało. I później mieliśmy po prostu tych gier... Im dalej, tym po prostu były jakieś przełączniki wewnątrz tego, tej gry, gdzie na przykład Mario latał, czy cokolwiek innego. Czasem były naprawdę sympatyczne te haki, ale to po prostu zapychało. I czasem te gry też wychodziły jako osobne gry i mieliśmy później na takim stanowisku, pamiętajcie, takim, na takim stole, na targowisku, mieliśmy całe targowisko żółtych dyskietek, z czego na przykład 3/4 się powtarzało i to było naprawdę niefajne. Nawet wtedy pojawiała się już kontrola jakości, o której już wcześniej w filmach mówiliśmy. Proszę, Ryszardzie.
Dobrze. Miejsce piąte to tytuł, który zna każdy i u mnie to, znaczy, to nie jest nisko. To jest cały czas świetna gra i dalej można w nią, moim zdaniem, spokojnie pograć w przeciwieństwie do Metroida. Jest to Zelda. Pierwsza Zelda.
Będę o niej jeszcze dzisiaj mówić.
Pierwsza Zelda, którą możecie teraz zagrać w wirtualnej rzeczywistości. Jest specjalny tryb. W ogóle to od razu dodam, że powstało specjalne narzędzie, które pozwala na odpalenie gier z NES-a w wirtualnej rzeczywistości. Nakładacie gogle i możecie na przykład grać sobie w Super Maria, gdzie tor jest zawieszony przed wami i możecie go oglądać z każdej strony.
Widziałem to, niesamowite.
Wrzucałem swego czasu nawet u siebie chyba na jakieś stories na Instagramie, jak to wygląda. Zeldę też tak można zagrać, Zeldę można zagrać z perspektywy pierwszej osoby. Jest też mod Doom Zelda, że przechodzisz Zeldę właśnie z perspektywy pierwszej osoby na silniku Dooma. Jest to gra absolutnie ponadczasowa. Dalej się dobrze gra. Gra jedna z pierwszych gier z otwartym światem w zasadzie. Takim. Mm-hmm. Mogłeś pójść na samym początku w dowolną stronę.
Tak, oczywiście.
I mogłeś
zginąć na każdym rogu.
Zelda jest świetna. Naprawdę moim zdaniem każdy powinien Zeldę poznać. I spokojnie można od pierwszej zaczynać. To nie jest tytuł, który nie wiem, odrzuci was, bo moim zdaniem Metroid może troszkę odrzucić.
Jest bardzo toporny.
Jest toporny.
Tak.
A Zelda od samego początku...
To jest stara dobra Zelda.
Shigeru Miyamoto.
Tak, tak. Ryszardzie.
Miejsce czwarte.
Już czwarte u mnie?
No tak.
The Addams Family.
Ciekawe. No to akurat tytuł, który bardzo dobrze znam, ale znam go z późniejszych sprzętów, znaczy z późniejszych. Ta gra wyszła w tym samym czasie, tylko ja grałem w nią na Amigę i jest super wersja amigowa, jest też super wersja na Super Nintendo, jest też chyba super wersja na Mega Drive'a, a ta wersja, ja ją grałem w tą wersję NES-ową i jest gorsza moim zdaniem.
A widzisz, a dla mnie jest najlepsza, bo w tą grę grałem, tą grę przeszedłem. Tak. I ja nie wiem, jak ją przeszedłem kiedyś w epoce. Dlaczego? Ta gra jest w opór trudna.
Jest trudna.
Jest trudna, tam mamy naprawdę pikselowe skoki. Wyzwania polegające na tym, na przykład... Słuchajcie, na czym polega ta gra? Ta gra polega na tym, że gramy naszym bohaterem Gomezem i musimy odnaleźć całą rodzinę i uwolnić jego żonę Morticię, zbierając ogromne kasy, bo $1,000,000 trzeba zebrać i uwolnić ją spod jarzma chyba Festera, bo chyba Fester był tutaj negatywny postaci. Tak jest. Zresztą tak jak w filmie, bo to chyba było też na poły chyba filmu. Grę w ogóle wydał Ocean i napisał tą grę. To jest naprawdę super wydawca.
Niestety.
Tak jest. I
czyli
powiem,
europejska gra.
Tak jest. I o co w tej grze chodzi? To była platformówka. Troszkę bym nazwał ją może metroidwaniową na swój sposób, ponieważ mieliśmy mechanikę taką, że zdobywając pewne elementy, mogliśmy odblokować inne elementy i dojść dalej i odblokować coś. Nie będę oczywiście tutaj zdradzał wszystkich szczegółów, ale mieliśmy etapy w etapach, czyli na przykład wchodziliśmy sobie do naszego domostwa i wchodziliśmy sobie na przykład do pieca, w którym mieliśmy etap lawowy, czy taki gorący. Oj, to był trudny etap, ale mieliśmy na przykład etap, gdzie wchodziliśmy do lodówki, do chłodni, gdzie mieliśmy etap, gdzie wszystko było super śliskie i to był jeden z etapów, gdzie było naprawdę, naprawdę trudno grać, a jeszcze grając na Pegasusie, gdzie mieliśmy sam kontroler był dosyć toporny, bo teraz te nowoczesne to są Liga, a niektóre kontrolery były na przykład jak od PlayStation, to granie nimi mu już było wyzwaniem, więc ja nie pamiętam jakiego ja miałem skilla, ale pamiętam, że tą grę przeszedłem. I mam taką jeszcze historię poboczną. Mój kumpel Łukasz, który mieszkał tutaj niedaleko zresztą, miał taki piękny plakat z filmu. Ogromny plakat, jeszcze czasy, wiecie, jak się w domu plakaty miał przyczepione na ścianach. Łezka się kręci wokół dosłownie. Ja tak go prosiłem, żeby mi ten plakat oddał. I kiedyś go tak wyprosiłem go i później miałem w domu ten plakat. I grałem na Pegasusie właśnie w Rodzinę Adamsów. Wyszło później kilka innych jeszcze części z tej serii, ale ta była taka naprawdę dla mnie kształtująca. Jeszcze miałem wtedy bardzo duży hype na tą grę, czyli bardzo, bardzo, bardzo się tym Rodziną Adamsów interesowałem, obejrzałem stare w telewizji, czarno-biały jeszcze serial, filmy pełnometrażowe z Raulem, Raul Julia, czy jakoś tak się nazywa?
Raul Julia, jego ostatnią rolą była w Street Fighterze.
Tak jest.
Bo niestety na raka zmarł.
Mm-hmm. I kurczę, cudowna gra, a etap na dachu to jakaś katastrofa, za to powinni twórcy tej gry zasuwać na galerze, naprawdę. Tak trudny etap. Ale jakoś wtedy się udało przejść, teraz już jak grałem ponownie po latach, emulator, save state i się udało przejść, ale powiem wam, super wyzwanie. Polecam wszystkim. Wersja na NES-a dla mnie najlepsza.
No ja polecam wersję amigową, SNES-ową. Są moim zdaniem no po prostu lepsze. Dobra, miejsce czwarte u mnie. Tytuł, który dużo osób zna, ale też z innych konsol, to jest Ninja Gaiden.
O, ale to trudne.
Trudne.
O, trudne.
Ja
trudne
Ninja Gaiden poznałem w tej wersji 8-bitowej dopiero jak już znałem wersję Xboxową, czyli no, jedną z najlepszych gier na oryginalnego Xboxa. Fenomenalny tytuł Ninja Gaiden, który, a Ninja Gaiden 2 na 360 to już jest w ogóle dzieło sztuki. I wróciłem sobie do Ninja Gaidena i powiem, znaczy wiem, że były trzy części. Ja grałem tylko w jedną, więc ją umieszczam. Jest trudna, ale sprawiedliwa.
Zgadza się.
Jak się nauczysz, to jest trochę budzi u mnie skojarzenia. To jest inny typ gry, ale troszkę budzi skojarzenia z Niebezpiecznym Ryśkiem, bo też trzeba bardzo dokładnie grać, uczyć się trochę na pamięć i zachowań przeciwników i rozłożenia platform. Jeśli ktoś lubi takie wyzwania, to Ninja Gaiden mu się spodoba, więc bardzo, bardzo Ninja Gaiden polecam, chociaż jest trudno. Jest trudno, nie upiornie trudno, ale trudno.
Zgadza się. Grałem, polecam. No jest to nie najprostsza gra, ale słuchajcie, większość gier 8-bitowych, co by nie mówić, to były gry, które generalnie były łatwe do nauki, w ten sposób, że mieliśmy po prostu pamperka, którym skakaliśmy, ewentualnie jakieś dodatkowe mechaniki, ale no trzeba było się naprawdę wyszkolić, zarówno znając grę, czyli musieliśmy po prostu wiedzieć, co w tym momencie trzeba zrobić, plus dodatkowo jeszcze musieliśmy wymasterować wszystko później, żeby dojść do tego finału, a czasem gra nam w tym przeszkadzała, bo różne wersje tej danej gry potrafiły być albo zepsute, albo nawet producent może w pewnym momencie nawet nie wytestował tej gry do końca, bo nie musiał. Bo...
Ale widzisz, to teraz jest plus nostalgii nabytej, bo grasz już tytuły, które... Nie grasz w zasadzie w haki, tak? Grasz w te gry, które zostały wydane tak, jak powinny zostać wydane.
Tak. Znaczy,
tak, jak były wydane na dzikim zachodzie.
Tak.
Nie musisz grać w jakąś twórczość domorosłych czy radzieckich hakerów.
No tak, ale grałem też taką grę. O niej wspomnę szybko. Somari, czyli gra wizytówka na konsolę Dendy, czyli radziecką wersję, czy rosyjską wersję Pegasusa. I Somari to był taki sprytny hak. To był Sonic, ale głównym bohaterem był Mario. Tak, tak. Kiedyś nawet na retrosferze popaliliśmy
taki
film.
Bo So Mari.
Tak jest.
Sonic Mari.
Tak jest. I to była gra chyba, która miała swoją reklamę w telewizji rosyjskiej, więc ciekawy tytuł. Czy to dobra gra? Nie. Czy trudna gra? Tak. Ale takich gier, pokazówek było dużo. No dobrze, czyli to jak ja rozumiem
miejsce
teraz...
trzecie.
Już trzecie. I powiem wam, że tutaj będzie cała seria. Cała seria. Seria Kunio-kun. Ona musi być. To są dziesiątki godzin grane w różne gry z tej serii. Gol 3, autentycznie.
Grałem.
Autentycznie, słuchajcie, aż widzę pasek głośności, przebija się na czerwono, autentycznie gra, w której spędziliśmy z całą ekipą moją znajomych dziesiątki godzin, no niesamowite gry. Gry, które są takim troszkę oczywiście przymknięciem oka, bo mieliśmy oczywiście super deformowane postacie. Wszystko było ekstra zabawne, ale...
To strzały, Boże.
No tak, ale te gry poza tym swoją otoczką komiksowego żartu były naprawdę grywalne. Czy gol, czy hokej, który miał no niesamowite te efekty specjalne, no nie... Coś po prostu kultowego, ponadczasowego. Te gry się zupełnie nie starzały. River City Ransom, czyli Downtown Neketsu Monogatari. Wybaczcie za wymowę. Chodzona nawalanka, czyli bijatyka, taki beat'em up, który miał elementy RPG. No niesamowite ta gra.
To też jest w serii Kunio-kun.
Oczywiście. Czy bijatyka na arenach, gdzie my mogliśmy grać dwóch na dwóch. No niesamowite. Gdzie mogliśmy, grając nawet dwóch na dwóch, mogliśmy swojego pomocnika bić, bo dlaczego by nie? No niesamowite gry. Ja wam powiem tak, do dzisiaj jak widzę gry z serii Kunio-kun, to takie ciepełko mi się robi na sercu, ale tak naprawdę ciepełko, bo to jest seria, która wtedy była super ważna dla nas. Jak wspominam często o grach na Pegasusa i o najlepszej piłce nożnej, zawsze Gol 3. Mimo tego, że ta gra była znana pod wieloma tytułami, to Gol 3 to jest coś niesamowitego. Bodajże była też chyba koszykówka. Bo słuchajcie, było bardzo dużo gier z tej serii i powiem wam, że w każdej się bawiłem bardzo dobrze, a w niektórych grach to po prostu było wybitne. I nie tylko z tego powodu, że to była dobra gra, ale to, co się działo wokół mnie, czyli właśnie to, że siedzieliśmy na kanapie ze znajomymi, schodzili się koledzy z podwórka, graliśmy my u nas w domu razem z moim młodszym bratem, jego kolegami, później u kogoś innego graliśmy w domu, to było po prostu coś takiego, co w tej chwili już prawie nie występuje. Dlatego tak dobrze mi się z Ryszardem nagrywa i tak dobrze nam się nagrywa razem, bo brakuje mi tych czasów, kiedy mogliśmy sobie siąść i tutaj akurat możemy pogadać o grach, a wtedy po prostu siedzieliśmy i graliśmy. Ach... Kurczę, aż się rozmarzyłem.
No właśnie
chwili.
Widzę. Znaczy u mnie akurat w przypadku Go 3 nostalgii nie nabyłem, chociaż grałem, ale kiedy odpaliłem Go 3 na transmisji, to też były... Słyszałem uszami wyobraźni płacz z radości i okrzyki zachwytu, że to jakie to wspaniałe i zagraj, zrób to i to na padzie i zobaczysz, jakie tam się rzeczy dzieją.
Tak.
Dla mnie w Gold 3 było dziwne, że sterujemy tylko jedną postacią. Nie? To
tak. Tak, no, nie szkodzi.
I się gubiłem totalnie. Rozumiem, że jak się grało w towarzystwie, to rzeczywiście mogło być coś wspaniałego. No tutaj nostalgii nie nabyłem, ale cieszę się niezmiernie, Andrzeju, patrząc na ciebie.
Słuchajcie, uśmiech od ducha do ucha.
Dobrze, u mnie miejsce trzecie to jest tytuł, który zna każdy. To jest Contra, Gryzor.
Tak.
I ja grałem w Contra wcześniej, grałem w Gryzora. Po raz pierwszy się spotkałem z Gryzorem na Commodore 64 w 85, bodajże 6 roku. Później pojawiła się Contra na ZX Spectrum, która, no, uważałem, że działa dobrze, ale dopiero jak zobaczyłem po jakimś czasie wersję, znaczy wiele, wiele, wiele lat później, wersję NES-ową, no to jest najlepsza kontra na 8 bitów, po prostu, bez dwóch zdań. Płynność rozgrywki, sterowanie, radość płynąca z zabawy, już absolutnie klasyczne rozwiązania, czyli to zmiana perspektywy podczas zabawy, czyli najpierw biegniemy sobie, mamy taką strzelankę horyzontalną, czyli chłopek biegnie
i strzela.
Chłopek biegnie, ale jak ten chłopek wygląda? Przecież to jest ucieleśnienie filmów akcji lat 80. To jest...
Zgadza się.
Jak włączyłem kontrę znowu ostatnio, to poczułem się prawie tak jak Andrzej przy Kunio-kunie. To jest nagle cofnąłem się do czasów, kiedy miałem te 15-16 lat, obejrzałem właśnie na wideo Komando, obejrzałem Predatora, bo to bardziej pod Predatora podchodzi, jeśli fabuło. Science fiction. Takie bardziej, science fiction. I jak się pokona pierwszego bossa i nagle się zmienia perspektywa i mamy właśnie z perspektywy trzeciej osoby, albo w zasadzie to się czuło, że to jest z pierwszej osoby, bo jesteśmy w tych korytarzach i ostrzeliwujemy działa do nas strzelające i idziemy w głąb tych korytarzy i później boss i platforma, taka winda jest jakby...
Niesamowite, nie?
Ach, kontra jest wspaniała.
Tak.
Tych kontr było wiele i cały czas kontry wychodzą z różnym powodzeniem. Były bardzo dobre kontry na PlayStation 2, też trudne.
Na PlayStation 1 były tragiczne.
Na PlayStation 2 była bardzo dobra kontra. Nie pamiętam, która to była, ale była, to była czwarta chyba, coś takiego.
Niedawno na SNES-a wyszło. A, czy
na Switcha, ale ponoć słaba.
Hard Corps chyba tak się nazywa.
Ponoć słaba. Ale no jest też super kontra na Super Nintendo, bardzo dobra.
Tak, na Mega Drive jest ultra trudna. Przynajmniej jak ja kiedyś grałem, to Mega Contra, czy jakoś tak się nazywał ten tytuł. Ja dodam do kontry. Pozwolisz, Ryszardzie, jak z czasem stoimy? Stoimy jeszcze z czasem.
No mamy jeszcze chwilkę.
Tak jest. Ale... Słuchajcie, no to ja powiem tak, bo nie ma u mnie kontry na mojej liście, bo zapomniałem o niej. Zapomniałem o niej, po prostu. Ona jest tutaj, na liście ją mam. Tylko,
tak, widziałem, jest na liście.
Jest na liście oczywiście i...
Tu masz.
Jest i są dwie.
Dwie.
Bo są dwie. Jest Contra i Super C. Jeszcze była Contra Force, ale w nią bardzo mało grałem i ona była fatalnie zoptymalizowana na NES-ie. A jeżeli chodzi o Contrę Konami Code, czyli kod, który pozwalał na więcej żyć, to jest bardzo ważne. Contra jest ultra trudna. I jak się nauczy grać, to nie ma problemu. Da się ją całą przejść, pierwszą część. Super C również. Ja miałem to szczęście, że grałem z moim bratem i graliśmy najczęściej na składankach, na przykład 168.
Właśnie, bo tam można grać w kooperacji.
Oczywiście, tak. I to było naprawdę prościej. I udało nam się przejść zarówno pierwszą, jak i drugą część, ale na pewnym lekkim, brzydko powiedziawszy, wałku. To co to znaczy? To znaczy, że odpaliliśmy sobie wersję ze składanki, którą mieliśmy po pierwsze większą liczbę żyć, a po drugim na dzień dobry mieliśmy strzelanie wieloma kulami naraz.
No, to jest bardzo mocne.
To uprościło mocno, bo w kontrze pamiętajcie, że czy to Super C, czy zwykłe, było tak, że dostaliśmy kulkę, koniec. Życie odpadało, tu nie było paska energii, więc
granie... No tak jak w życiu, dostajesz kulkę
i koniec.
I koniec, najczęściej. No, chyba,
kontra to życie. No właśnie, ale oczywiście ta otoczka tych filmów sensacyjnych z przełomu lat 80-90, no to działało. Plus to, że granie właśnie kanapowe było takim spoiwem.
Rodzinnym, tak. I koleżeńskim, przyjacielskim.
Tak, rzeczywiście samej.
Kurczę, brakuje bardzo takich gier. Są jeszcze, tak? Ale...
niewiele ich jest.
Jest ich niestety coraz mniej. Plus to są gry, które często powodują rozerwanie tych więzi, jak Overcooked, gdzie
nerwica.
Gdzie nerwica,
tak, tak,
rządzi.
Ja sobie jeszcze przypominam, jak grałem kiedyś w kontrę, to wyglądało tak, że już tato nas pogonił na podwórko, ile możemy, siedzieć przed telewizorem. I pamiętam, że brałem butelkę z kompotem na podwórko, wracaliśmy po 3-4 godzinach na obiad i znowu graliśmy. I kurczę, jakie to były takie spokojne czasy, lata 90.
Człowiek nie miał zmartwień.
Nie miał żadnych zmartwień. Czym, ja się martwiłem, co pogram wieczorem, a nic innego. Ewentualnie jak nie, sobie...
Wakacje w podstawówce i w ogólniaku to był czas idylliczny,
tak,
po prostu.
Tak, niesamowite. Dlatego tak bardzo... ja mieszkam w tej chwili w okolicy, której kiedyś mieszkałem, niedaleko, tak wyszło. I powiem wam, że do dzisiaj na przykład jak z córkami chodzę na spacer, mówię, o, tu chodziliśmy po tym dachu, nie róbcie tego. Albo tutaj się bawiliśmy w jakąś wojnę, albo w coś. No wiecie, no takie...
Myśmy się bawili w strzelanego. Na podwórku.
No też, oczywiście. Kiedyś jeden kolega znalazł saperkę, ktoś zostawił, to pamiętam, że całą przekopaliśmy, słuchajcie, tą saperką wojskową, przekopaliśmy całą piaskownicę. No niesamowite czasy. Ach. Ale o powrocie do przeszłości, nie związanej tylko z grami, to jeszcze kiedyś nagramy materiał. Ryszardzie, moje miejsce...
Teraz twoje miejsce będzie drugie już.
Moje drugie. I powiem wam szczerze, że ja nie wiem, którą grę mam tutaj rzucić, bo mam tych gier naprawdę dużo, ale muszę powiedzieć, że to będzie Legend of Zelda. Dlaczego? Po pierwsze, gra, którą wróciłem też po latach, bo wtedy nie grałem, bo nie pojawiła się ona na Pegasusowych kartridżach. Chyba raz pamiętam, że grałem Linkiem w jakąś grę, ale to był hack, chyba Mariana, gdzie po prostu był podmieniony asset, czyli główny bohater był podmieniony na inną postać i wydaje mi się, że to był Linko podobna. Albo gdzieś miałem kiedyś okazję, i to chyba na oryginalnym NES-ie, zagrać w Zeldę drugą, ale zupełnie tej gry nie rozumiałem. Ona bardzo mocno odbiegała mechanicznie od Zeldy pierwszej. Pierwsza część, jakbym miał teraz powiedzieć, jaka gra jest najbliższa pierwszej części The Legend of Zelda, to Breath of the Wild. Tak, to była gra, która się bardzo mocno wróciła do tego otwartego świata. I powiem wam, że oczywiście te gry dzieli bardzo dużo ze względu na mechanikę, ze względu na oprawę, ale core gry jest bardzo do siebie podobny. Pojawiamy się bez broni, bez tak naprawdę historii dookoła, co się, i po prostu mamy cztery strony świata, bardzo dużo przeciwników, których musimy pokonać, musimy rozwiązać wiele zagadek. Ja bawiłem się przy pierwszej Zeldzie naprawdę, naprawdę dobrze. Grałem w tą grę jeszcze niedawno, kilka dni temu, i przeszedłem dwie zagadki,
dwa podziemia.
Podziemia czy świątynie. I bawiłem się bardzo, bardzo dobrze. Ta gra oczywiście w pewien sposób się zestarzała, ale tyle, ile tam jest poukrywanej treści, ile tam jest ciekawych rozwiązań, no coś niesamowitego. Moje miejsce drugie, Zelda pierwsza.
U mnie miejsce drugie to dwie gry w jednym, w zasadzie z tym samym bohaterem, czyli Batman. NES-owy Batman jest po prostu absolutnie wybitny. Nie sądziłem, że będzie to tak dobra gra, jak się okazała. Fenomenalna platformówko, bijatyko,
strzelanka.
Tak można powiedzieć, ze świetną grafiką. Kapitalną grafiką.
Bardzo ładna.
Jak na 8-bitową konsolę, powiem tak. Grałem w Batmana na Amidze i moim zdaniem ten NES-owy wygląda lepiej. Jest bardzo szczegółowa, dokładna grafika prezentująca się tak, jak była w wysokiej rozdzielczości, bo tam przywiązanie do szczegółów jest wyjątkowe. Świetna animacja, bardzo responsywne sterowanie. No jest Batman. I do tej pory na 8 bitach tych Batmanów było sporo. Natomiast moim zdaniem najlepszym był chyba Batman na ZX Spectrum i na Amstrada, i to był Batman taki w stylu Nightlora, gdzie jako Batman musieliśmy złożyć Batmobil. I jeśli ktoś nie grał w tego Batmana izometrycznego, to bardzo polecam, chociaż tak naprawdę z postacią Batmana tam niewiele jest wspólnego, tylko wydaje mi się, że była projektowana inna gra, a dostano akurat licencję na Batmana. Wtedy było super łatwo, można dostać licencję. Podejrzewam, że gdybym wtedy pisał jakieś gry i mieszkał na zachodzie, i bym wystąpił z prośbą o licencję,
no to byś dostał.
To bym dostał, po prostu.
Ewentualnie musiałbyś później tantiemy płacić.
No, bo zdobycie licencji było bardzo proste, stąd też było wiele tytułów, powiedzmy, średniej jakości, natomiast Batman na NES-a jest wybitny. To jest gra 9 na 10.
Zgadzam się, bardzo dobre gry. Nie najprostsze.
Nie najprostsze, ale lubię najprostsze.
Mi chyba bardziej się podoba druga
powrót
część.
Powrót Jokera.
Tak, bardzo fajna gra. I bardzo ładne intro animowane. No, co ja wam mogę powiedzieć? Spróbujcie, pograjcie. Jest
firma
bardzo...
Sunsoft to zrobiła.
Tak, też firma, która jak wydawała grę, to te gry były po prostu solidne. Moje miejsce pierwsze, jak rozumiem.
Tak, twoje miejsce pierwsze.
I tutaj, słuchajcie, taka zagwozdka.
10 gier na miejscu pierwszym.
Znaczy nie, no dałbym całą serię, oczywiście z przedstawicielem pierwszym, czyli Super Mario.
No.
Wiadomo dlaczego. To jest gra, która stworzyła, nie tylko ta gra oczywiście, bo było parę gier w tej rozpisce, ale gra, która stworzyła, pozwoliła być Nintendo tak wielką firmą, jaką jest teraz. Stworzyła wielomiliardową franczyzę. Pierwsza część Mario, po pierwsze, miała pewne problemy deweloperskie, bo trzeba było zmieścić tą grę na tym małym kartridżu. Jest tam pewien recykling, ale jest to tak naprawdę zrobione kreatywnie, dzięki czemu dostaliśmy naprawdę doskonałą platformówkę, która broni się do dzisiaj. Do dzisiaj ta gra jest grana, co też jest bardzo ważne. Nie może konkretnie w tej wersji, ale również się zdarza. I czy dostajemy grę, która nawiązuje do pierwszego Mariana, czy dostajemy klony, jak Jana Sisters przecież, które również ostatnio, teraz ten weekend, jak byliśmy w Bolkowie na festiwalu
Castle Party,
tak, fajnie, o, jak tam było ciekawie, a o tym kiedy indziej. Słuchajcie, przyszedł taki chłopiec i pograł właśnie Jana Sisters, mówił, a to nie Mario. On tak patrzył na Jana Sisters i on myślał, że to Mario jest, a mówię, nie, to jest, ale to podróbka jest, no i no.
Mario jest podróbką Jany, taka jest oficjalna wersja.
Nie zgadzam się całkowicie, ale powiem wam tak, Mario było na prawie każdej składance. Ja na samym początku nie do końca doceniłem, bo ta grafika była troszkę w porównaniu do innych gier skromniejsza.
Tak, pierwszy Mario nie wygląda. szczególnie zachwycająco. Diana była znacznie bardziej
szczegółowa, moim zdaniem,
szczegółowa,
tak.
Kolorowa i muzyka. Mm-hmm. Muzyka w Dianie była też wybitna.
Ale to wiesz, to Sid też na tym, Sid robił swoje. Tutaj jednak Nesowy, ale powiem tak, co by nie mówić, pierwszy Marian to jest gra, która wbiła się tak mocno w popkulturę, jest tak silną marką i pierwsza część była tak bardzo dobrze grywalna, że wyszło oczywiście, chwilę później wyszła część druga, ale i teraz ciekawostka.
Najlepsza jest część trzecia. Pan.
Tak, ale poczekaj, Ryszardzie, muszę ci parę rzeczy powiedzieć. Część druga, teraz taka super ciekawostka, mam jeszcze chwilkę czasu, to już o tym mówię. Część druga wyszła w Japonii jako Lost Levels, która nie wyszła w Europie i w Stanach Zjednoczonych, bo była za trudna. To był taki Marian podkręcony bardzo mocno. Wersja druga to była inna gra, która miała podmienione postacie na te serii Mario. I oczywiście część trzecia, która jest taką grą, która przełamywała pewne problemy techniczne NES-a, czyli po pierwsze pozwalała na to, że mieliśmy rysowanie w każdym kierunku. Można było się też cofnąć w etapie, to też jest super ważne, czego nie było wcześniej za bardzo w grach. Bez trzeciego Mario nie mieliśmy dzisiaj Quake'a i wielu gier dumopodobnych, bo przecież John Carmack i John Romero chcieli napisać Mario na trzecie PC-ta. Mario na PC-ta. Nikt się na to nie zgodziło, więc wyszedł Commander Keen. No i dzięki temu później stworzyli id Software i się wydarzyło, to się wydarzyło. Więc bez Maria, który jest oczywiście super grą bezpieczną, nie mielibyśmy dzisiaj strzelanek w tej postaci, którą mamy. Niesamowite. I to jest coś, co trzeba oczywiście tą spuściznę po Mario docenić. Sama gra, część pierwsza, oczywiście wybitna, gra trudna, ale gra do przejścia i do dzisiaj jest bardzo, bardzo regrywalna. Do dzisiaj polecam. Oczywiście możecie zagrać w tej chwili prawie na wszystkim. Na nintendowym sprzęcie ona jest wielokrotnie wznawiana w różnych formach, więc Mario po prostu, gra doskonała.
No co ja mogę powiedzieć, u mnie na miejscu pierwszym w przeciwieństwie do Andrzeja jest Mario, Super Mario. Też, tylko że dałem, już wpisałem konkretnie, że Super Mario 3, bo jest moim zdaniem najbardziej dopracowany ze wszystkich i wprowadza tyle ciekawych rzeczy i technologicznie zjada Super Mario 1 na śniadanie.
A to oczywiście, to nie ma nawet zjada co brać.
I wygląda świetnie i świetnie się gra. Jest trudny, ale ja ogólnie nie jestem największym fanem dwuwymiarowych Marianów. Zawsze wolałem trójwymiarowe, począwszy od Super Mario 64, ale to jest absolutna klasyka. To jest absolutna klasyka i to trzeba znać i dlatego na pierwszym miejscu. W ten sposób dobiliśmy do dziesiątki, chociaż tak naprawdę powiem wam, ja poznaję katalog i bardzo bym, wcale bym nie był zdziwiony, gdybyśmy się spotkali za pół roku, ja bym powiedział, że no pewnie Mario by został i Zelda by została i Contra pewnie by została. Ale no i Batman, no to coś by zostało, ale coś by pewnie wyleciało z tej dziesiątki, pojawiłyby się inne tytuły. U Andrzeja to jest w ogóle,
ja
u Andrzeja jest 100 tytułów wpisanych na karteczce.
Tak, słuchajcie, Złota Piątka, cała składanka, gdzie mieliśmy Micro Machines, Big Nose.
O, Micro Machines rzeczywiście, no i Dizzy.
No
i Adventure Island jeszcze super jest.
Super, słuchajcie, co ja mogę jeszcze tak dodać, Double Dragon 2, bardzo fajna gra, trudna gra.
Battletoads.
No, ale Battletoads było grą... Jakby to powiedzieć, ja nie umiałem to grać, ona była dla mnie za trudna.
Jest trudna. Dla mnie ten etap, jak się zjeżdża w studni, czyli drugi etap.
Oj, ja się zawsze blokowałem w tej grze, ale ta gra po latach, kiedy chociażby widziałem u Arka na strumyku wyzwanie właśnie Battletoads, to jest niesamowita gra. I
Super Robin Hood.
Tak. Tak,
też od Codemasters.
Tak, jest. Oni generalnie jak pisali gry, to te gry były po prostu solidne. To były gry, które ładnie wyglądały, dobrze brzmiały i ta mechanika trzymała się kupy, co też jest bardzo ważne. I nie w każdej grze tak było, jeżeli chodzi o NES-a, bo wiele gier, tak jak mówię, były robione takie, albo to były leniwe porty z innych platform, gdzie były pewne skróty i różnie to było. Ale tych gier było tak dużo. Gier na licencji to multium. Dziesiątki, jak nie setki gier na licencji. Tak jak mówiliśmy wcześniej. Robocopy, gry...
Właśnie, Robocopy, no.
Tak, z gry z...
Batmany.
Tak, z serii... Od Disneya, ale nie tylko, bo Looney Tunes, bardzo dobre gry. No tego było naprawdę, naprawdę dużo. Wiele gier japońskich, które oczywiście dzięki temu, że Famicom był w postaci Pegasusa, więc mieliśmy wiele gier. Nie dałem gry jednej bardzo ważnej, która byłaby w pierwszej trójce, umieściłem Kapitana Tsubasę, o którym wspominałem wielokrotnie. Grę wybitną, bo też była to strategia, ale strategia strategia sportowa, gdzieś oczywiście piłka nożna. Do tego jeszcze muszę dołożyć całą otoczkę, Ryszard.
Rozumiem, że kapitan Tsubasa miał kilka części. W pierwszej części kapitan Tsubasa biegł
w stronę bramki.
W stronę bramki. W drugiej dobiegał do pola, do pola karnego.
Tak,
w trzeciej piłkę tracił, w czwartej znowu pole karne, w piątym odcinku zdobywał bramkę.
Tak, i to tak na sam koniec, bo wiesz, musiała być jeszcze bardzo podbita stawka i w ogóle było bardzo, bardzo, bardzo dramatycznie. Kapitan Tsubasa to była strategia. Gra, którą my osobiście z całą naszą ekipą rozkodowaliśmy. To znaczy mieliśmy grę po japońsku i się uczyliśmy mechanik, co każde słowo znaczy. Na swój sposób oczywiście, bo to nie było przetłumaczone jeden do jednego. To było niesamowite. Do tego, że Tsubasa leciał w telewizji, więc przeżywaliśmy to, co w telewizji. Mieliśmy rozszerzone uniwersum, tak jak teraz. Na przykład mamy, nie wiem, Marvela czy inne uniwersa, które są rozbite na różne treści. Tak my to wtedy mieliśmy na przykład z Tsubasą. No niesamowite. Później to miałem na przykład z Dragon Ballem, ale to już lata później było. No, słuchajcie, dla mnie bardzo sentymentalna podróż wstecz do przeszłości, do mojej młodości.
Andrzeju, zobaczysz, co się będzie działo, jak zrobimy odcinek o ZX Spectrum.
No, Ryszard, to Ryszard dokładnie będzie miał to, bo u mnie też będzie właśnie to bardziej nabyte, ale powiem wam tak. Polecam wam pograć na Pegasusie, na NES-ie, Famicomie. To są konsole, które się nie zestarzały. Wiele gier do dzisiaj to są po prostu sztosy i gry 10 na 10. Co mogę dodać jeszcze? Ja, wracając do tego materiału i nagrywając ten materiał, czuję w serduszku naprawdę takie ciepełko, powiew młodości i takiego czegoś, co już chyba w tej chwili ciężko byłoby, że mogło wrócić. Ale ja jestem generalnie taki sentymentalny.
Jak była jedna z przebitek, to Andrzej się rozpłakał, musiał wycierać łzy kapiące mu.
Tak, a wiesz, że ostatnio miałem takie wzruszenie? Dlaczego? Bo już kończę już całkowicie to. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ja cały czas przeżywałem i nie tylko ja, bo na przykład Mariusz ode mnie, którego serdecznie pozdrawiam, przeżywaliśmy dwie gry, które chcieliśmy, żeby wyszły na Pegasusie. Chcieliśmy, żeby wyszło GTA. Oczywiście to będzie jakiś bootleg i Pokémony. Do Pokémonów się doczekałem mniej więcej, a GTA nigdy się nie doczekałem, bo wiadomo, bo nie, bo Rockstar to logiczne, ale
no jeżeli technologicznie ciężko by było.
Tak, ale wyszła gra. Wyszła gra, bardziej pokazówka. Wyszła gra od firmy VBlank, nazywa się Retro City Rampage. To jest taki bardzo nawiązujący do 8 bitów klon GTA. Tak. Oczywiście taki trochę przepuszczony przez troszkę inną stylistykę, ale jednak. I był również ROM napisany na NES-a. I ostatnio go odpaliłem i słuchaj, faktycznie się wzruszyłem. Naprawdę się wzruszyłem, bo czekałem tyle lat, żeby dowiedzieć się, że wyszło GTA na NES-a i wyszło w postaci tej gry. Oczywiście to jest tylko taki kawałek kodu grywalnego, ale mieliśmy możliwość wchodzenia do aut, mogliśmy różne złe rzeczy robić jak w GTA. No, ach, niesamowite. Więc słuchajcie, pograjcie na NES-ie, wróćcie się do czasów młodości, bo to były naprawdę czasy, kiedy nie było za bardzo internetu, kiedy mieliśmy kilka kanałów telewizji, ale dla mnie to były czasy formatywne, czasy, kiedy moje gusta w pewien sposób zaczęły się kreować. Oczywiście późniejsze platformy to już bardzo mocno utwardziły, ale wiele gier z NES-a wracam do dzisiaj. Przyjedźcie we wrześniu na Retrosferę 13, 14, 15 września. Będziecie mogli ze mną porozmawiać i nie tylko ze mną oczywiście na temat gier na różne platformy, w tym również na NES-a, Pegasusa.
Andrzej, jeśli ty będziesz tak zalatany, że nie będziesz mieć...
Oczywiście. Pograjcie sobie w Duck Hunta. O tej grze nie wspomnieliśmy. Kaczki są sztosiwem. Wszyscy zawsze, jak robimy retrosfery różne mobilne, kaczki muszą być. Kaczki muszą być, zawsze są kaczki, wszyscy pytają o kaczki. Mario i kaczki to jest podstawa gier, no i tanki później. To jest podstawa gier, to jest taka wielka trójca gier na NES-a. Więc słuchajcie, kończę ten materiał.
Jeszcze Punch-Out.
Punch-Out, ale Punch-Out, wiesz co, Punch-Out był mało popularny, bo Punch-Out był, powiem ci, ja miałem go chyba tylko raz na jednej składance, a tak to nigdy więcej do niego na niego nie trafiłem. Ja szukałem zawsze gier, które mogę trochę więcej czasu poświęcić, a Punch-Out był jakoś tak, nie wiem, raz mi gdzieś mignął i było dużo więcej innych fajnych, ciekawych gier. Zgłębcie tą bibliotekę, bo jest naprawdę dużo cudownych gier. Do dzisiaj wychodzą, jak Final Fantasy VII na przykład.
Wyszła ta wersja.
Wyszła. Tak, oczywiście, bootleg, ale no, niesamowita gra, bo twórcy w 2005-2006 roku próbowali przenieść całą prawie grę Final Fantasy na NES-a. Tyle.
Moi drodzy, serdecznie dziękujemy za to, że dotrwaliście z nami do końca. Napiszcie w komentarzach, jakie dla was gry z NES-a są najważniejsze. Czy zgadzacie się z częścią z naszych wyborów? Pewnie tak, z innymi pewnie nie. Czekamy na komentarze, uwagi, sugestie. Zapraszamy do oglądania, subskrybowania, polubiania itd. I dziękujemy za to spotkanie z nami. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia, na razie, pa pa.
Pa pa. I przepraszam za moją nadekspresyjność, ale no przepraszam, to tak musiało być, inaczej by się nie dało tego zrobić.
Jeszcze raz.
Pa pa, razie, hej. Co tam? Co ty taki uśmiechnięty jesteś? No ja się cieszę.
No właśnie cieszę się, że się cieszysz.
Nie no.
To możesz dać na koniec.
Stary, no, no wiadomo, to dobra. Musi tak być. Ale nie mam nadziei, że nie będziemy musieli tego jeszcze raz nagrywać, bo patrz. Patrz. A...
Będziesz musiał na pewno coś z jakiejś...
Limiter.
Tak.
No, no. Mam nadzieję, że tylko, że nie będzie przejdzie tak, że przebije za bardzo.
Nie no.
Zobacz. Zostawiamy tak, jak jest, będzie dobrze. Stary, ja się tak cieszyłem z tego materiału, bo to...